Radio Gdańsk. Jesteśmy blisko Ciebie.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w którym gościem jest dziś kardiochirurg dziecięcy, profesor doktor habilitowany Ireneusz Chaponiuk, kierownik oddziału kardiochirurgii dziecięcej Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, oddziału imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam pana, panie profesorze, w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
Wspominamy dziś przez cały dzień i od kilku dni już zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Ja chciałam pana zapytać, jak pan go zapamięta? Jakie pan miał z prezydentem Adamowiczem kontakty?
W taki sposób jest, tej atmosfery nie podziela się. My też jesteśmy w głębokim smutku. Tym bardziej, że pana prezydenta Adamowicza poznaliśmy bardzo wcześnie, ja bardzo wcześnie, organizując oddział kardiochirurgii tu w Gdańsku. To było 12 lat temu, kiedy pomimo wielkiej tradycji, którą Gdańsk ma w operacjach serca u dzieci, ten oddział de facto trzeba było zbudować od zera. Oczywiście wielkie wsparcie Jurka Owsiaka i Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która dała nam większość sprzętu. Natomiast mimo wszystko ja szukałem wsparcia także wśród innych instytucji, które mogłyby nam pomóc w zdobyciu sprzętu, finansów i tak dalej. No i udałem się też do Urzędu Miasta. Ku mojemu zdziwieniu zostałem zaproszony do samego pana prezydenta. Tam odbyliśmy krótką rozmowę, aczkolwiek bardzo rzeczową. To, co było dla mnie zaskakujące, to taka duża orientacja pana prezydenta w sprawach medycyny, ale też takich, które dotyczyły konkretnie tej mojej przecież bardzo wąskiej dziedziny, czyli kardiochirurgii dziecięcej. Pan prezydent był świadomy, wiedział, że ten ruch się dzieje, ten oddział powstaje. Aczkolwiek bez większych nadziei, zapytał o potrzeby, ja powiedziałem, że to, co potrzebne by nam było na dzisiaj, to taki bardzo profesjonalny, zaawansowany, niestety też i drogi aparat do echokardiografii. No i na tym ta rozmowa się skończyła. Nie sądziłem, że przyniesie taki efekt. Po kilku dniach przedstawiciel Urzędu Miasta zadzwonił do nas z informacją, że pan prezydent podjął decyzję o zakupie tego urządzenia dla oddziału. Aparat echo jest do dzisiaj. Niestety on przeżył swojego darczyńcę. Dzięki temu aparatowi w naszym oddziale, dzięki badaniom wykonywanym na tym aparacie, wykonaliśmy 3000 operacji u dzieci z całej Polski de facto. Także on jest, służy bardzo dobrze i z pewnością będziemy z niego jeszcze korzystać. Wielokrotnie potem też spotykałem pana prezydenta przy różnych okazjach i zawsze miałem to samo wrażenie, że to takie bardzo ludzkie, otwarte, ciepłe, ale też i gospodarskie podejście. A co u was, a jak leci?
Czy czegoś nie trzeba?
Tak, dokładnie tak. Także no takie są nasze wspomnienia i niestety na to wszystko cieniem nakłada się to, co się wydarzyło.
Panie profesorze, można powiedzieć, że budował pan ten oddział kardiochirurgii dziecięcej od podstaw. Tak jak pan mówił, chodził pan, szukał właściwie po różnych instytucjach pomocy. Na początku oddział 12 lat temu został otwarty w szpitalu imienia Kopernika. Tam taki był malutki oddziałik. A potem przenieśliście się do Szpitala Świętego Wojciecha na Gdańskiej Zaspie i tam już jesteście. A proszę powiedzieć, na ile znacząca była pomoc Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kompletowaniu właśnie niezbędnego sprzętu i tego, czym dzisiaj dysponujecie?
Ja bym powiedział, że to znaczenie było fundamentalne. W momencie, kiedy zapadła decyzja, że w Gdańsku jednak powstaje oddział nastawiony na tak specjalistyczną medycynę, jaką jest kardiochirurgia dziecięca, ukierunkowany na głównie leczenie noworodków niemowląt z wrodzonymi wadami serca. Poza jakby wsparciem wtedy ministra zdrowia, pana profesora religii, mojego szefa, nic więcej władze centralne nie były w stanie nam zaoferować poza tym, że wsparciem.
Sam i zgodą, żeby
i zgodą na działanie, tak. No więc pierwsze myślenie było takie, żeby zwrócić się o pomoc do Jurka Owsiaka. To też zrobiłem. I po analizie aktualnych możliwości fundacji, zasobów, tematu finału, który wtedy był grany i tak dalej, Jurek Owsiak podjął decyzję, że pierwsze podstawowe, bazalne wyposażenie łącznie z aparatem do krążenia pozaustrojowego, czyli coś, co jest fundamentem współczesnej kardiochirurgii, będzie darem Fundacji Wielka Orkiestra. To oczywiście było rozciągnięte w czasie, to zajęło nam ponad rok, ponieważ też prawdą jest, że takie urządzenia nie stoją na półkach, tak jak w markecie, trzeba je wyprodukować, przygotować dla konkretnego odbiorcy. Natomiast wtedy dostaliśmy sprzęt, który umożliwił otwarcie oddziału, umożliwił działanie, umożliwił leczenie pierwszych pacjentów i większość tego sprzętu działa, służy pacjentom do dzisiaj. Nawet dochodzimy do momentu, kiedy trzeba będzie ten sprzęt powoli wymieniać, ponieważ on się fizycznie wyeksploatował.
A dużo trzeba byłoby wydać, gdyby nie orkiestra? Jakby trzeba byłoby, nie wiem, szukać finansowania gdzie indziej tego sprzętu? Byłaby możliwość tak szybkiego rozwoju tego oddziału?
Myślę, że takiej możliwości by nie było. Ja tu nie chciałbym mówić o sumach. Natomiast nawet na pominie mojego szefa, wtedy ministra zdrowia, profesora religii, widziałem, że to nie jest błaha sprawa. Wręcz padło takie określenie, że trzeba byłoby dla potrzeb gdańskiego oddziału zmienić ustawę budżetową. Natomiast z pewnością zajęłoby to dużo więcej czasu. Też nie byłoby możliwości zakupu kompleksowego takich urządzeń, które stanowiłyby pewien współdziałający ze sobą zestaw, który optymalnie służy.
A co to takiego jest tak naprawdę, panie profesorze, ten sprzęt u was na oddziale? Jakiego rodzaju? Bo mówił pan o płuco sercu, które jest jakby kluczowe, ale to jest też bardzo dużo innych urządzeń, które są niezbędne, żeby w ogóle zacząć pracować i robić zabiegi, nie wiem, opiekować się chorymi dziećmi. Jakie to są urządzenia?
Tak, to oprócz płuca serca, to ja tu pozwolę sobie wytłumaczyć, jest to wielka, potężna maszyna, która jest dużo więcej waży niż pacjent, któremu służy, i to składa się z kilku pomp odpowiednio zabezpieczonych, elektronicznie i tak dalej. To urządzenie zostało zbudowane jakby pod nasze zamówienie, czyli takie trochę zostało uszyte na miarę i na te konkretne potrzeby, tę populację pacjentów, którą w Gdańsku leczymy. Służy do dzisiaj świetnie, wysokiej klasy urządzenie. Natomiast to blok operacyjny i operacja, ale zanim taki pacjent trafi na blok operacyjny, bardzo często jest przyjmowany wyjściowo w ciężkim stanie. To są noworodki, niemowlęta, bardzo często wcześniaki, które są w stanie niewydolności serca, niewydolności oddechowej. Te dzieci nie oddychają same. Trzeba im zapewnić możliwość oddechu zastępczego, wentylatorem, respiratorem. Trzeba im podawać leki, więc bardzo precyzyjnie te leki muszą być podawane przez elektroniczne pompy do leków. Także oczywiście monitorowanie parametrów życiowych, no i wreszcie pełna diagnostyka, czyli urządzenia, które pokażą, na czym polega problem z sercem, ale nie tylko, bo bardzo często są to problemy złożone. Wadzie serca towarzyszą też wady innych narządów i dodatkowe takie sytuacje, jak chociażby infekcji czy powikłania wcześniactwa. Więc no, pełna diagnostyka jest oczywiście tutaj potrzebna.
Panie profesorze, a jeśli chodzi o dalszą współpracę z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wy nadal współpracujecie, możecie liczyć na sprzęt, otrzymujecie co jakiś czas jakieś urządzenia w tej chwili?
No to liczymy.
I jakie są plany po tegorocznym finale?
Tegoroczny finał, po pierwsze, to tak naprawdę ten finał się jeszcze nie skończy, więc trudno tutaj mówić o konkretnych planach. Z pewnością liczymy na duże zakupy, takie, które będą służyły nie tylko kardiochirurgii, tutaj myślimy o zaawansowanych urządzeniach radiologicznych. Ja myślę, że to wyczerpuje na ten moment nasze potrzeby. Natomiast wracając do tej współpracy z fundacją, ona jest. Ona odbywa się przy każdej takiej okazji, kiedy tylko pojawiają się jakieś dodatkowe potrzeby czy też możliwości ze strony fundacji. Staramy się zachowywać dobre kontakty. I takim ostatnim urządzeniem, które dostaliśmy, to przed 2 laty, kiedy przenosiliśmy oddział na Gdańską Zaspę, wtedy Jurek Owsiak zakupił kolejny aparat dechokardiografii, jeszcze innego rodzaju, jeszcze bardziej złożony, który też mamy.
Ale Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie jest jedyna organizacja, która pomaga Gdańskiej Kardiochirurgii Dziecięcej, bo myśmy ostatnio, miesiąc temu mniej więcej, się spotkali na oddziale u pana profesora i tam dwie inne fundacje, jedna założona przez rodziców małych pacjentów i Fundacja Grupy Lotos, też przekazały sprzęt. 2 inkubatory. Ja pamiętam, jak współpracownicy pana profesora mówili mi, że to są Mercedesy, jeśli chodzi o... Chociaż wyglądały tak samo jak inne inkubatory, ale różnią się w pewnym sensie, bo można w nich przeprowadzać w środku zabiegi u dzieci, które nie mogą być, no, nie są w stanie przebywać poza inkubatorami. Robicie już takie zabiegi? Już były wykorzystywane te inkubatory?
te urządzenia pracują non-stop, także jak tylko trafia do nas noworodek, aktualnie mamy dwójkę dzieci, które oczekują na zabiegi, korzystają z tych inkubatorów. Ale wracając, rzeczywiście Fundacja Jurka Owsiaka zainspirowała też bardzo wiele osób w całej Polsce, także i wokół naszego oddziału, do tego, żeby pomagać, może na mniejszą skalę, ale jednak skutecznie. To, co pani powiedziała, także rodzice naszych dzieci powołali fundację Bicie Serca, której głównym celem jest wsparcie naszego oddziału w takich doraźnych, często prostych potrzebach, co do których nawet ja nie śmiałbym zawracać głowy Jurkowi Owsiakowi, a jednocześnie możliwych do realizacji tu u nas lokalnie w Gdańsku, co znalazło dobry odbiór także wśród spółek Skarbu Państwa. Lotos, nasz wielki potentat paliwowy, zdecydował się na przekazanie środków finansowych i we współpracy rodziców z Fundacją Lotos i Fundacji Bicie Serca udało się zakupić te inkubatory. Ja nawiązując do nazwy oddziału, ta nazwa to dla nas nie kryje zaszczyt. Nie ma drugiego oddziału kardiochirurgii dziecięcej w Polsce, który nosiłby imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My jesteśmy jedynym oddziałem tego imienia, ale jednocześnie, ja podkreślam zawsze, to samemu Jurkowi Owsiakowi powiedziałem, ta nazwa to symbol, ta nazwa to hołd, ta nazwa to wielkie dziękuję dla tych wszystkich, którzy nas wspierają, wspierali i będą wspierać. Niekoniecznie to musi być Fundacja Jurka Owsiaka.
Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi opiniami, to czekamy na SMS-y. Można też zadawać pytania profesorowi Ireneuszowi Chaponiukowi, kardiochirurgowi dziecięcemu, szefowi kardiochirurgii dziecięcej w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Nasz numer to jest 603-06-06-06. Proszę korzystać i pytać. Panie profesorze, porozmawiajmy chwilę o chorobach serca u dzieci, tych, które wymagają takiej interwencji chirurgicznej. To jest długa lista?
Tych chorób, my to nazywamy wadami, nie ma wiele, natomiast jest bardzo wiele manifestacji klinicznych i tak naprawdę nie ma dwóch pacjentów z tą samą wadą, których ta choroba serca przebiegałaby tak samo.
Co to znaczy, że nie ma dwóch takich samych?
Różnie dzieci tolerują te swoje wady. Też w różnym etapie wady, choroby serca u dzieci są diagnozowane. Poczynając od bardzo wczesnego okresu, czy jeszcze momentu, kiedy dziecko jest w brzuchu mamy, czyli badań prenatalnych, po badaniu u noworodka, czy też zdarzają się niestety takie dzieci, które dowiadują się o swojej wadzie bardzo późno, czy też ich rodzice.
No właśnie, bo na jakim etapie najczęściej stawiona jest ta diagnoza, że coś jest nie tak? Jeszcze w trakcie ciąży to się najczęściej odbywa, czy właśnie już dopiero po urodzeniu?
Znaczy to byłby ideał. Ja nie kryję, że ja jestem propagatorem diagnostyki badań prenatalnych, różnie odbieranej z wielu powodów światopoglądowych i tak dalej. Natomiast to, na co zwracam uwagę, to diagnostyka prenatalna skierowana na wykrywanie, na diagnozowanie wad serca u dzieci służy życiu, służy ratowaniu tych dzieci. Po pierwsze, daje sygnał, że oto urodzi się w pewnej perspektywie czasowej bliższej pacjent, który będzie wymagał często bardzo intensywnych działań zaraz po urodzeniu, żeby przeżył. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, możliwe są i też w tym kraju, jeszcze nie u nas, ale w tym kraju też odbywają się interwencje w okresie płodowym. W pewnych wybranych wadach serca można wykonać zabieg jeszcze w łonie matki przez powłoki brzuszne. Wchodzi się do serca dziecka i można wykonać operację, która w dużym stopniu łagodzi, a czasami wręcz odwraca zły los. Jest w stanie na tyle zmienić dalszy rozwój serca, jeżeli jest odpowiednio precyzyjnie, profesjonalnie wykonana, że wada jest dużo mniej nasilona, dużo mniejsze skutki za sobą niesie. Natomiast jeżeli rodzi się noworodek, to oczywiście wykonuje się też badania, oprócz podstawowych, także zaleca się wykonanie badań echokardiograficznych, czyli takich podstawowych badań nieinwazyjnych, które pokazują obraz serca. Najczęściej te grube wady, duże wady, na tym etapie są już wykrywane, więc tutaj to pierwszy moment, ale to zdarza się też tak, że niestety dziecko rozwija się, rośnie bez świadomości rodziców o tym, że ma wadę serca.
O tym będziemy jeszcze za chwilkę rozmawiać. Ja chciałam pana zapytać, panie profesorze, jak to wygląda w praktyce, kiedy rodzi się dziecko w pańskim szpitalu, które ma wadę serca. Ono od razu trafia do pana na oddział, czy trzeba odczekać jakiś czas, zanim będzie można podjąć interwencję kardiochirurgiczną?
Jeżeli jest to sytuacja, powiedzmy, nazwijmy to typowa, czyli noworodek donoszony w dobrym stanie, wymagający leczenia, to oczywiście i urodzony u nas, to oczywiście trafia w pierwszych dobach życia do naszego oddziału i te niezbędne operacje są wykonywane. Czasami zdarza się tak, że temu faktowi urodzenia towarzyszą inne wady innych narządów, infekcje, więc wtedy korzystamy z pomocy na to.
Ja rozumiem, pytam o to dlatego, bo zastanawiam się, czy to się, jak taka wada jest wykryta jeszcze w życiu płodowym, czy można przygotować po prostu takie dziecko już do zabiegu, to znaczy wybrać właśnie szpital, w którym jest oddział odpowiedni, żeby nie trzeba było dziecka przewozić na drugi koniec miasta, czy na drugi koniec Trójmiasta, czy województwa. Czy rodzice uzyskują właśnie takie wsparcie i mogą, dziecko może trafić od razu właśnie pod opiekę specjalistów?
Tak, z pewnością. Ja jestem propagatorem tego typu postępowania. Jeżeli tylko mamy świadomość badania prenatalnego, które wskazuje na obecność wady serca, ja z przekonaniem kieruję rodziców, matkę, do naszego szpitala, żeby tutaj pod opieką naszego zespołu ginekologów, położników odbył się poród. W szpitalu na Zaspie jest doskonale zorganizowany, świetnie działający oddział neonatologiczny, który zapewnia opiekę zaraz po urodzeniu. No i oczywiście jesteśmy my, gdzie pełna diagnostyka i w zasadzie leczenie zdecydowanej większości wad serca jest możliwa.
W jakim wieku jest większość pana pacjentów? To są zupełnie małe dzieci, czy takie już kilkulatki?
To są zupełnie małe dzieci w tym pierwszym okresie, kiedy trafiają zaraz po urodzeniu. Większość to noworodki, niemowlęta. Natomiast oczywiście trafiają także dzieci starsze. To są bardzo często nasi pacjenci, albo też dzieci operowane w innych ośrodkach wcześniej.
A zdarzają się takie sytuacje, że na jakimś etapie właśnie tego wczesnego rozwoju dziecka w niemowlęctwie ta wada jest przegapiona w jakiś sposób? Łatwo jest rozpoznać u tak małego dziecka, że będą jakieś problemy z serduszkiem?
Zdarzają się sytuacje trudne diagnostycznie, gdzie można przeoczyć rozpoznanie, co tłumaczy fakt, że to bywa niełatwe. Często wada serca jest maskowana pod innymi objawami. Rodzice doszukują się problemów z układem oddechowym, z układem trawiennym, pojawiają się kolki, pojawiają się problemy z żywieniem. Dopiero potem jakby sięgamy po szersze badania, bardziej szczegółowe i okazuje się, że problemem jest na przykład przepływ w aorcie, a nie rzeczywiście układ pokarmowy.
Także... Wspominał pan profesor o tym echo serca, o tym badaniu echo serca. Czy to badanie załatwiłoby właśnie problem? To znaczy pokazałoby, że rzeczywiście coś się dzieje z sercem? Warto takie badanie w takich sytuacjach niewyjaśnionego chorowania dziecka zrobić?
Zdecydowanie takie badanie warto zrobić. Ja myślę, że to jest standard także opieki takiej okołoporodowej tuż po urodzeniu noworodka.
W szpitalu już dzieci mają te echo robione?
I jestem przekonany, to między innymi też Jurek Owsiak przez kilka lat starał się doposażać oddziały neonatologiczne w aparaty do echokardiografii. Także jestem przekonany, że to badanie jest wykonywane, aczkolwiek bywa tak, że wada też ewoluuje i nie do końca widać wszystkie objawy zaraz po urodzeniu. One mogą się pojawić w pewnym odstępie czasowym.
No bo właśnie czasami tak jest, że rodzice dowiadują się dopiero od pediatry, który standardowo dziecko bada, sprawdza jego stan zdrowia i mówi, że są na przykład szmery w sercu.
Tak się zdarza.
Te szmery, co to takiego jest?
Szmer to jest efekt niewłaściwego przepływu krwi. Krew cieczy, napotykając na różnego rodzaju przeszkody wewnątrz serca, po prostu wydaje dźwięki, które przenoszone są na klatkę piersiową i używając słuchawek lekarskich, stetoskopu, takie dźwięki możemy identyfikować, przypisując je wręcz do pewnych określonych.
Czyli to jest skutek, ten szmer.
To jest skutek, tak.
To jest skutek. A skutek czego? Ta wada, to co to może być takiego? Laicy mówią, że dziecko ma dziurkę w sercu na przykład.
Mówią bardzo dobrze. To bardzo obrazowe, aczkolwiek takie trafne, celne określenie. Bardzo często jest tak, że na którymś poziomie tak naprawdę istnieje komunikacja, dziurka, brak tkanki, rzeczywiście otwór, przez który krew przepływa między jamami. To mogą być przedsionki czy komory. I rzeczywiście wtedy pojawiają się te objawy osłuchowe, te szmery, te słynne szmery.
Te wady serca, które trzeba naprawiać, one są różnorodne? To znaczy, co może być tak naprawdę jeszcze z sercem dziecka nie w porządku? Przepływy, mówił pan, dziurka, ale to wszystko?
Tak,
czy coś jeszcze?
To są takie najbardziej standardowe wady. Natomiast bywają też takie, w których na przykład niewłaściwie unaczynione jest serce. Niewłaściwie połączone są komory z naczyniami, czy tam pozamieniane są, że powiem, główne naczynia w sercu. Bądź też takie najtrudniejsze do leczenia, też o bardzo trudnym, często niepewnym rokowaniu, to zmiany także w strukturze mięśnia serca. To serce jest pierwotnie zdrowe, w przeciwieństwie do pacjentów dorosłych, gdzie mięsień serca choruje wraz z wiekiem, wraz z chorobami cywilizacyjnymi, z chorobą wieńcową czy z nadciśnieniem. Dziecko nie ma tego typu obciążeń. Natomiast bywa tak, że serce jest pierwotnie uszkodzone genetycznie, w sensie jego mięśnia. I to jest dodatkowe, bardzo wielkie obciążenie.
Czy te wszystkie wady, o których pan mówi, da się zoperować, da się pomóc? Czy są takie wady, które są po prostu nieoperacyjne, nie można dziecka wyleczyć?
Z większością wad staramy sobie radzić. Znaczy, pewnie można powiedzieć, że zoperować da się każdy rodzaj wady i tak dalej. Chodzi o jakby rokowanie, o ocenę ryzyka i o to, żeby ta operacja przyniosła konkretny, dobry skutek dla dziecka. Wykonuje się część operacji, które nie korygują wad, tylko zapewniają funkcjonowanie dziecku w ramach tego, co na ile pozwala to serce, jego pierwotnie przez wadę uszkodzona anatomia. Także z większością wad staramy sobie radzić. Jest niewielki odsetek takich, co do których nie mamy możliwości pomocy. Wtedy pozostaje opcja przeszczepu serca.
Panie profesorze, tutaj pytania padają, czy małe dzieci mają taki sam puls jak dorośli i podobne ciśnienie?
Zdecydowanie mają dużo szybszą akcję serca. To, co u dorosłego byłoby na pewno niepokojące, czyli akcja powyżej 100 dla dziecka jest w pełni normą. Oczywiście serce wraz z rozwojem dziecka, wielkością, ilością krwi, które pompuje, wielkością swoich jam, zwalnia. Tak, wraz z wiekiem to serce zwalnia. No, serce noworodka bije bardzo szybko. To też świadczy o tym, jak ono jest małe. No, po prostu musi wykonać dużo więcej skurczów, cyklów swojej pracy, żeby tę krew, która jest niezbędna do funkcjonowania organizmu, przepompować. Także przyspieszenie akcji serca u noworodka i niemowlęcia w stosunku do pacjenta dorosłego jest normą.
Czy jest możliwa taka sytuacja, panie profesorze, że serce osłuchowo będzie wyglądało na zdrowe? Lekarz będzie przyłoży stetoskop i powie, no jest wszystko okej, a tak naprawdę ta choroba gdzieś będzie istnieć.
Niestety takie sytuacje są możliwe. Niestety co jakiś czas spotykamy się z pacjentami, co do których rodzice byli przekonani, że przez lata żyli z zupełnie zdrowym, skompensowanym układem krążenia. Wady serca są podstępne. Mogą przebiegać w sposób taki, który kompensuje objawy i na przykład wycisza te podstawowe objawy szmerów. Szmeru nie ma, serce, dziecko wydaje się zupełnie zdrowe, zdaniem rodziców rozwija się prawidłowo i mało tego, bardzo często tak jest. A dopiero bardzo szczegółowe badanie echokardiograficzne i inne, które czasami też są wykonywane, zaawansowane badania radiologiczne wskazują na problem z sercem, wrodzoną wadę.
Wspominał pan też, że możliwe jest, że objawy wystąpią właśnie w późniejszych latach, w późniejszym wieku dziecka, kiedy ono już wychodzi z tego niemowlęctwa. To jakie, co mogą zauważyć rodzice? Co może ich zaniepokoić u takiego starszego dziecka? Co się może dziać?
Podstawowe objawy to oczywiście duszność, czyli taka jakby potrzeba walki o oddech, o powietrze. Sinica, jeżeli jest to wada, w której przepływ płuc jest zmniejszone wtedy utlenowanie krwi powoduje takie charakterystyczne, ciemniejsze zabarwienie powłok w okolicach ust, paliczków, dłoni, obwodowych części kończyn. Poza tym sam rozwój dziecka może wskazywać na to, że jednak jest problem z układem krążenia. To na przykład gorzej przebierające dziecko na masie, nie spełniające kryteriów, nie wpisujące się w te słynne siatki centylowe. To wszystko może świadczyć o tym, że jest także problem z układem krążenia.
Czyli to echo serca, o którym pan mówił na początku, że jest wykonywane praktycznie każdemu dziecku po urodzeniu, a już na pewno takiemu, które osłuchowo są jakieś objawy, powinno się powtórzyć w pewnym momencie życia dziecka, już nawet, nie wiem, prosząc lekarza opiekującego się tak nie w szpitalu, ale w przychodni, żeby dziecko skierował na takie badanie?
Z pewnością zawsze.
W jakim wieku, panie profesorze?
Zawsze, kiedy jest niepokój. To wielokrotnie zdarzają się, ponieważ przy oddziale na zaspie także istnieje taki bardzo szeroki program poradni. Jeżeli zgłaszają się rodzice z dziećmi mającymi niepokój co do ich stanu zdrowia, absolutnie nie odmawiamy takich badań. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje się, że dziecko jest zupełnie, zupełnie zdrowe, to staramy się wyjaśnić do końca, że rzeczywiście sytuacji wady serca nie mamy.
Kardiochirurg dziecięcy, profesor Ireneusz Chaponiuk, szef kardiochirurgii w szpitalu na Gdańskiej Zaspie, jest z nami w studiu. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest program O zdrowiu w Radiu Gdańsk, który dziś dotyczy kardiochirurgii dziecięcej, a naszym gościem jest profesor Ireneusz Chaponiuk, kierownik oddziału kardiochirurgii dziecięcej imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szpitalu na Gdańskiej Zaspie. Dzień dobry, panie profesorze, witam ponownie. Rozmawiamy o wadach serca u dzieci, a porozmawiajmy teraz o operacjach kardiochirurgicznych. To są wielogodzinne zabiegi, czy to są szybkie akcje?
Szybkich akcji nie ma, natomiast o to często pytają też rodzice naszych pacjentów, ile to będzie trwało, więc jakby bywa tak, że to, co robi chirurg, rzeczywiście nie trwa aż tak długo. Natomiast musimy przygotować pacjenta do tego zabiegu w sposób taki bardzo, bardzo sumienny, bardzo, bardzo szczegółowy. Sam zabieg zaczyna się oczywiście od pracy anestezjologa, w którego rękach jest tak naprawdę pacjent przez cały ten okres. To wszystko też potem wymaga zabezpieczenia pacjenta tuż po operacji, więc jakby na proces leczenia kardiochirurgicznego składa się bardzo wiele procedur, które trzeba wykonać i one rzeczywiście są czasochłonne.
Tak.
Są czasochłonne i stąd ten czas, który pewnie dla rodziców oznacza nieskończoność, tak naprawdę nam się jakoś szczególnie nie dłuży.
Panie profesorze, czy jeśli okaże się, że maluch jest chory, to jakie są możliwości oddziału w Gdańsku? Można przeprowadzić praktycznie każdą operację, czy są jakieś ograniczenia, których ze względów sprzętowych, no różnych innych nie możecie robić?
Praktycznie wykonujemy wszystkie zabiegi, które są obecnie potrzebne, które stanowią współczesne armamentarium kardiochirurgii dziecięcej. Aczkolwiek jest kilka raptem wybranych wad czy sytuacji klinicznych, z którymi nie mamy do czynienia. Planowo takich pacjentów kierujemy do innych ośrodków. Taką dla nas trudną sytuacją na przykład jest potrzeba leczenia złożonych problemów u wcześniaków czy też noworodków z niską masą ciała. To na pewno jest ograniczenie. Też jest pewna grupa wad unaczynienia płuc, z którymi generalnie w Polsce, z tego co wiem, inne zespoły też starają się takich pacjentów odsyłać. Jest kilka ośrodków w Europie, jeden bardzo znany w Stanach Zjednoczonych, który takie dzieci przyjmuje i leczy za bajońskie pieniądze. No też nie przeszczepiamy serca w naszym oddziale, aczkolwiek to też wielka rzadkość, jeżeli chodzi o te operacje. Jesteśmy w stanie to jakby technicznie i tak dalej, natomiast tych zabiegów się u nas nie wykonuje.
I chciałam przeczytać kilka SMS-ów od naszych słuchaczy, ale odzywają się do nas też pana pacjenci albo rodzice pacjentów. Pisze pani Agnieszka. Dzień dobry, ja za pośrednictwem radia chciałam bardzo podziękować panu profesorowi za pomoc mojemu synowi. I tutaj troszkę, bo jest bardzo długi SMS. Pani opowiada, jaki był kontakt z panem profesorem. Zadzwoniłam do szpitala, połączono mnie z panem profesorem od razu, nakreśliłam nasz problem, właśnie dziurki w sercu i zostałam pozytywnie zaskoczona, jak pan profesor powiedział do mnie, ucinając mój chaotyczny opis. Gdzie teraz jest syn? Odpowiedziałam, że w szkole. To proszę po niego jechać i przywieźć do nas. Po badaniach okazało się, że wada nie jest taka wielka i nigdy nie spotkałam się z takim profesjonalizmem i uprzejmością. Dziękujemy bardzo. Syn ma teraz 22 lata, pisze pani Agnieszka. Pan pamięta tego pacjenta?
Pamiętam,
wiele
tak,
jest takich to, osób, pamięta pan?
Takich rozmów odbyłam wiele, bardzo wiele i zazwyczaj z takim zakończeniem, to znaczy z takim, którego kontynuacją jest to, że rzeczywiście badamy, jeżeli potrzeba, to leczymy dziecko. Staramy się być otwarci. Tego konkretnego chłopca pamiętam, to o ile dobrze identyfikuję, to chłopiec z Włoch, polsko-włoska rodzina, który nie był diagnozowany także we Włoszech. Z tego co wiem, to także te badania potem włoskie potwierdziły nasze rozpoznania. Nasze
22 lata już ma, to już jest młody mężczyzna, to już nie jest chłopiec. Pozdrawiamy. Piszą do nas też pytania, państwa zadajecie, czy można dziecku mierzyć ciśnienie ciśnieniomierzem. 10-letniemu dziecku pyta jeden z naszych słuchaczy.
Zdecydowanie tak. My zalecamy pomiary ciśnień u dzieci, które są naszymi pacjentami po naszych operacjach. Jedyne zastrzeżenie to dobór sprzętu, właściwy ciśnieniomierz o właściwej szerokości mankietu tego, który zakładamy na ramię, ponieważ można uzyskać fałszywe pomiary.
Czyli ma być węższy, czy taki węższy?
Węższy, tak. Niż... dobrany do wieku masy ciała dziecka.
I panie profesorze, pytanie od pani Beaty. Urodziłam się z wrodzoną wadą serca, zespół Fallota. Miałam w ciąży badania prenatalne. Po urodzeniu córki córka nie była kierowana na echo serca. Pediatra nic nie słyszy przy bilansach. Dziecko ma obecnie 2 lata. Czy pani pyta, czy powinna nalegać i robić dziecku echo?
Akurat myślę, że gdyby to miała być przeniesiona ta wada z mamy na dziecko, to akurat w zespole Fallota objawy osłuchowe są dosyć wyraźne i szybko diagnozowane. Natomiast z racji historii rodzinnej zdecydowanie takie badanie echo byłoby wskazane.
Panie profesorze, jak duże, no właściwie może jak małe jest serce dziecka? Z jakimi organami pan ma do czynienia podczas operacji?
Zdrowe serce jest małe. Ono się powiększa w momencie, kiedy ma problem pod postacią no właśnie tejże dziurki, o której mówiliśmy, czy innej wady. Wtedy serce potrafi powiększyć swoje rozmiary kilkukrotnie. Natomiast porównywalnie to piąstka. Gdybyśmy zacisnęli w piąstkę dłoń noworodka, to jest jego serce. Aczkolwiek te serca, które trafiają na stół operacyjny, które leczymy, są zdecydowanie dużo większe. I mniejszy pacjent, mniejsze serce po prostu. Serca, a także jego szczegółów anatomicznych nie widać gołym okiem. Do operacji używamy specjalnego źródła światła, specjalnie skupionego o odpowiedniej jasności.
No właśnie zastanawiam się, jakiego pan sprzętu używa, jakichś wielkich powiększających okularów, mikroskopu, z czym ma pan do czynienia, jeśli chodzi o sprzęt, żeby dobrze widzieć?
Tak, na co dzień operujemy w lupach, tak zwanych lupach, nazywamy to potocznie okularami operacyjnymi. One powiększają od 2,5 do 5 razy pole operacyjne. Niestety też ograniczają to pole, czyli chirurg jakby widzi tylko szczegół, natomiast najczęściej trzeba się jakby nauczyć pracować w tych, przyzwyczaić do takiej pracy, ponieważ na przykład często porozumiewamy się z instrumentariuszką, z pielęgniarką, która pomaga, instrumentuje do zabiegu gestami, tak? Ponieważ nie sposób spojrzeć.
Czyli to musi być taka praca zespołowa, zgrany zespół.
Zdecydowanie oparty na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu tego, co się robi. Ja najczęściej omawiam rodzaj operacji, ewentualne
czego pan
problemy,
będzie potrzebował,
tak, to czego
tak
potrzeba przed samym zabiegiem, do takich największych zabiegów, bo takie oczywiście też co jakiś czas się zdarzają trudne, nowe, nieco inne. Wręcz przygotowuję zespół bardzo szczegółowo.
A kto jest z panem na sali operacyjnej? Mówił pan wcześniej, że anestezjolog, no to wiadomo. I pielęgniarka, instrumentariuszka. Ktoś
tak,
jeszcze?
Tak, ale też pielęgniarka, która pomaga anestezjologowi, jedna bądź dwie. Oczywiście chirurg ma do pomocy drugiego chirurga, tak zwanego asystenta, często trzeciego. Oprócz tej pielęgniarki, która instrumentuje, asystuje do zabiegu także tak zwana pielęgniarka brudna. Brudna oczywiście rozumiana jako to, że nie jest...
Pilnuje tych narzędzi i
ale
innych,
tak, podaje sprzęt, dba o to, żeby to zaopatrzenie do zabiegu było właściwe. I oczywiście cały zespół perfuzjonistów, techników perfuzji, czyli to w naszym przypadku panie, które obsługują tą właśnie maszynę płuco serca, one odpowiadają za właściwe działanie, za właściwe utlenowanie pacjenta, ale także za schłodzenie czy wygrzanie pacjenta podczas zabiegu.
A przygotowuje się pan jakoś specjalnie do zabiegów, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych? Jakoś wcześniej, nie wiem, przed pójściem na blok operacyjny może pan na przykład wypić kawę? Czy to raczej nie, bo się mogą ręce trzęść?
To ja jestem akurat złym przykładem, jeżeli chodzi o kawę, bo kawę to piję w nadmiarze.
Ale litrami. Ręce się nie trzęsą.
Nie mam tego problemu, także to akurat... Natomiast pytając to największe zabiegi, jeżeli rzeczywiście mam taką sytuację, co do której to wymaga szczególnego, specjalnego podejścia, zaangażowania i tak dalej, to po pierwsze staram się wyspać. Jeżeli tylko na to pozwala los chirurga, to staram się wyspać. Po drugie staram się wyciszyć dzień przed. Nie zawsze jest na to możliwość.
No właśnie, bo pacjenci tutaj i słuchacze pytają, jak pan to robi, mając tak wielką odpowiedzialność, biorąc na siebie, pracując na tak małych organach, jak pan radzi sobie ze stresem? Takie pytania tutaj padają w SMS-ach.
Wielokrotnie pewnie staram się wypierać. Po drugie, traktuję stres jako stymulant. Czasem byłem pytany o strach. No ten strach pewnie też, tak jak każdy, także i mi towarzyszy. Natomiast chodzi o to, żeby to był strach, który rzeczywiście skłania do dobrych działań, a nie paraliżuje. I to, co zauważam u siebie, te wszystkie emocje jakby w progu sali operacyjnej są poza mną. To mi się udało wypracować przez tych kilka lat pracy. Miejsca na przemyślenia, na emocje są pewnie gdzieś daleko. Tam trzeba skupić się na tym zadaniu, które jest do wykonania, no żeby ratować dziecko.
Serce dziecka operuje się podobnie jak serce dorosłego?
Inaczej. Tak jak ja mam za sobą pełen cykl szkolenia w kardiochirurgii dorosłej, także w pewnym momencie...
Tak, bo powiedzmy historia. Słuchaczom, którzy nie wiedzą, pan profesor pracował przez wiele lat w klinice w Zabrzu. I tam operował pan też dorosłych.
Tak, no taką moją ambicją była praca w zespole przeszczepowym, transplantacyjnym, to już byłem tego bardzo blisko. W pewnym momencie profesor Religa jakby wezwał mnie do siebie do gabinetu i w krótkich słowach przekierował mój dalszy los zawodowy na dzieci. No, czy dobrze, czy źle, no to trudno jakby teraz dzisiaj to oceniać. To zupełnie inna medycyna. Musiałem się zupełnie przestawić nawet przez chwilę próbowałem łączyć pracę u pacjentów dorosłych i u dzieci. Natomiast po pierwsze problemy są zupełnie inne, po drugie operacje są zupełnie inne, po trzecie nie da się traktować dziecka jako małego dorosłego. To są zupełnie inne uwarunkowania fizjologiczne, patofizjologiczne konsekwencje.
Ryzyko jest większe?
Myślę, że jest inne. Z wieloma sytuacjami staramy się sobie radzić tak, żeby to ryzyko minimalizować jednak. Natomiast no, po prostu jest to inny rodzaj zagrożeń.
A czy takie operacje serca w niemowlęctwie, one załatwiają sprawę na całe życie właściwie? Czy trzeba z wiekiem jakby robić kolejne zabiegi u dzieci?
W większości sytuacji tak. Załatwiają ten problem jednorazowo i potem dziecko rozwija się już ze skorygowanym układem krążenia. To też tłumaczy obecny trend, który zakłada korekcję wszelkich korygowalnych wad serca w okresie do pierwszego roku życia. Czyli w tym okresie niemowlęcym. Większość też pacjentów, którzy do nas trafiają, są operowani przed pierwszym pół roku życia, przed szóstym miesiącem życia. Natomiast są takie wady, gdzie samego serca do jego odbudowy i naprawy jest za mało, gdzie trzeba użyć materiałów obcych, sztucznych, biologicznych, jakichkolwiek. I niestety z obserwacjami długoletnimi już przecież teraz kardiochirurgia dziecięca ma 60 lat na świecie. Już wiemy, że nie ma materiału, który bylibyśmy w stanie wszczepić do serca dziecka, który będzie rósł wraz z dzieckiem, który będzie się rozwijał wraz z potrzebami układu krążenia. Bardzo często taki materiał wymaga wymiany w okresie kilkunastu lat, czyli w takim okresie pokwitania, często wczesno dorosłym.
I SMS-y od naszych słuchaczy. Bardzo dużo osób dziękuję panu profesorowi, ja nie jestem w stanie przeczytać wszystkich tych SMS-ów. Zacytuję kilka. Moja wnuczka też była operowana w Gdańsku, miała 7 miesięcy, ważyła 5 kilogramów i obecnie ma już trójkę dzieci. Serdecznie dziękuję kardiochirurgom z Gdańska, pisze pani Kazimiera z Gdyni. Chciałam podziękować panu profesorowi Chaponiukowi za uratowanie życia mojej córeczki Milenki, pierwszej pacjentki szpitala oddziału Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy na Zaspie. Pisze do nas pan tata Grzegorz. I też dzieli się swoją historią pani Aga, która nawiązuje do naszej rozmowy o tym, że objawy mogą się pojawić późno, bo u niej pojawiły się w wieku 36 lat. Miałam za sobą dwa porody i nagle niedowład kończyny górnej, opadnięcie kącika ust, diagnoza 2,5 cm, otwór międzyprzedsionkowy. To się też zdarza u dorosłych?
Zdarza się. Ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy zajmowałem się pacjentami dorosłymi, zdarzało się, że zamykaliśmy ubytki na poziomie przedsionków, które towarzyszyły chociażby operacji choroby wieńcowej czy wymianie zastawki. Także oczywiście jest to możliwe. Akurat ten rodzaj wady przebiega bardzo dyskretnie, często podstępnie.
Ale wróćmy jeszcze do dzieci. Po takich operacjach kardiochirurgicznych, one trzeba jakoś uważać na nie bardziej? Mogą prowadzić taki normalny tryb życia jak wszystkie dzieci zdrowe? Muszą uważać z wysiłkiem? Mogą ćwiczyć na WF-ie? Jak to wygląda?
Ja jestem gorącym propagatorem idei usprawiania chorych. Także korzystania z wysiłku, umiejętnego korzystania z wysiłku, nieograniczania takich pacjentów. I tu jako ciekawostkę powiem, że też wielokrotnie udzielając porad, czy też wypisując pacjentów, spotykałem się z pytaniem, potrzebą, o potrzebę zwolnienia z WF-u i w mojej historii, to mówię absolutnie z przekonaniem, nigdy takiego dokumentu nie wystawiłem żadnemu z rodziców, zalecając korzystanie w sposób rozsądny z wszelkich możliwych form usprawniania aktywności fizycznej, korzystania z tego, co niesie ze sobą współczesna fizjoterapia, także wszelkiego rodzaju systemy usprawniania i korzystania z wysiłku.
I kolejne SMS-y. Panie profesorze, dziękujemy za życie naszej Liwii, za pana ciepło i zrozumienie. Wykonuje pan wspaniałą pracę. Cały oddział to oddział marzeń i empatii. Jesteście wspaniali, działajcie dalej. I tutaj podpis Liwia, Karina i Łukasz piszą. Kiedy miałam 6 lat, moja mama z zawodu pielęgniarka zauważyła, że coś jest ze mną nie tak. Byłam operowana, stwierdzono u mnie otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Dziś mam 47 lat i jest wszystko dobrze. Ale mam 2,5-letnią córeczkę i zastanawiam się, czy jej to nie dotknęło. Takie wady mogą się przenosić na kolejne pokolenia? Może to być dziedziczne?
Mogą się przenosić, wręcz są takie obserwacje, które wskazują na pewne konkretne elementy genetyczne, genomu, tego materiału genetycznego, który każdy z nas w sobie ma, które mogą usposabiać poprzez przekazanie tego materiału genetycznego swoim dzieciom, usposabiać do występowania bardzo podobnych schorzeń, niestety także wad serca, więc z pewnością warto zbadać swoje dzieci.
I panie profesorze, chciałam pana zapytać jeszcze na koniec, ile dzieci przewinęło się przez te lata, przez pana oddział, przez pana ręce kardiochirurga?
Przez ręce kardiochirurga rozumiane jako wykonane zabiegi. No jest tych zabiegów 3000 w Gdańsku, tak? I tu przypomnę, zaczynaliśmy od zera. Oddział powstał. Wtedy jeszcze jako program kardiochirurgiczny, potem ewoluował w kierunku tego, które jest obecnie. Natomiast to oznacza, biorąc pod uwagę, że co trzecie dziecko jest operowane, no to trzykrotnie więcej dzieci tak naprawdę było naszymi pacjentami. One też były leczone w okresie przed, w okresie po zabiegach, ale także miały wykonywane procedury interwencyjne także w naszym oddziale.
Są pacjenci, których pan pamięta? Albo tacy, którzy pana odwiedzają po latach? Przysyłają może listy?
Z tych SMS-ów, które tyle tutaj, to i nawet imiona wskazują na pamięć, żeby nie powiedzieć, że
wie pan zażyłość. O kim, kto
ta,
pisze, tak?
Wiem, to, tak, absolutnie kojarzę. Także pozdrawiam państwa serdecznie, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Zawsze są tacy pacjenci, do których, czy ich przebieg kliniczny, czy postać choroby, czy sytuacja życiowa jakby zapada w pamięć. I takich mamy, także no, każdy lekarz chyba tego doświadcza.
A odwiedzają pana?
Odwiedzają.
To jakiś taki kontakt jest
Bywa tak, że odwiedzają nawet bez potrzeby medycznej. Tak się dzieje. Bywa też tak, że angażują się w pomoc oddziałowi, ale także w pomoc innym pacjentom dotkniętym tym samym problemem, mając jakby za sobą pewną historię, co jest niezwykle cenne. To pomaga wszystkim, pomaga oddziałowi, pomaga innym ludziom.
Profesor doktor habilitowany Ireneusz Chaponiuk, kierownik oddziału kardiochirurgii dziecięcej Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Dziękuję bardzo panie profesorze za przyjście do studia, podzielenie się wiedzą swoją i refleksją z naszymi słuchaczami. Państwu dziękuję za SMS i aktywność.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.